muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Wysłuchaliśmy zespołu rodziny Tafijczuków z Huculszczyzny. Wykonali oni utwór Na przybycie kolędników. Na rozmowę o zwyczajach zimowego okresu świątecznego zapraszają
Tetiana Sopilka
i Julita Charytoniuk. Celowo mówimy, że jest to okres, a nie święto. Możemy też o tym usłyszeć w niektórych kolędach.
Tak, mówimy o okresie, który zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia. W tradycji ukraińskiej, prawosławnej, to się odbywa 6 stycznia i kończy się ten okres świętem Chrztu Pańskiego, albo jak mówią na to święto na wsi, Jordań lub Wodochreście, i świętują go 19 stycznia. Między tymi świętami 14 stycznia świętują też Nowy Rok, albo jak jeszcze inaczej na to święto mówią, święto Melanii i Wasyla. O tych świętach możemy już usłyszeć nawet w kolędach. Jedną z takich właśnie kolęd usłyszymy za chwilę.
Panie gospodarzu, na Twoim dworze
W kolędzie mówi się o tym, że do gospodarza, do jego rodziny przychodzą święta, trzy gości, święta. Boże Narodzenie, Święty Wasylii, czyli Nowy Rok i Światowo Dochreście. I każde święto coś ze sobą przynosi. Boże Narodzenie przynosi radość, Nowy Rok rozwesela i Wodochreście poświęci tą wodę, a my tej wody się napijemy i będziemy zdrowi i szczęśliwi.
A powiedz, jak wyglądają przygotowania do tego, no całego okresu świątecznego, do tych trzech świąt, o których mówisz?
Przygotowania do tych świąt zaczynały się już na początku grudnia. Trzeba było przygotować dom, przygotować gospodarstwo, ale też sobie przypomnieć kolędy. Też jeżeli na przykład komuś zabrakło pewnych tam ozdób lub tam specjalnego sprzętu, jak to gwiazda u kolędników, też trzeba było to odpowiednio też przygotować. No i już do 6 stycznia właśnie do Wigilii było już wszystko przygotowane. Tylko że w samo święto, jeszcze przed światem, gospodynia już kończyła ostatnie takie przygotowanie, właściwie to już przygotowywała stół. No, w zwyczajach było tak, że nie można było jakby do ust ani okruszka wziąć, aż nie się pojawi pierwsza gwiazda. No i już przy tej pierwszej gwiaździe rodzina siadała do stołu. Ale zanim siadała do stołu, oczywiście trzeba było jakby ten stół odpowiednio przygotować te wszystkie dania tradycyjne i zaprosić wszystkie gości.
A jakich gości zapraszano? Oczywiście oprócz najbliższej rodziny.
Ja bym powiedziała tak, że przede wszystkim rodzina. Gospodarz, gospodynia, ich dzieci, bo nie zapraszali dalekiej rodziny. Trzeba było, żeby każda rodzina świętowała w swoim domie. I o tym może za chwilę jeszcze pogadamy, do tego wrócimy. Ale były jeszcze takie specyficzne goście, których trzeba było zaprosić. I mówimy teraz przede wszystkim o przodkach. No bo to też było święto zaduszne. Był taki specjalny okres, kiedy jakby dwa świata się zbliżały. Świat żyjących i świat zmarłych. No i wtedy wiadomo, tych naszych przodków trzeba było zaprosić, przygotować dla nich miejsce, przygotować dla nich naczynie. No i też istniał taki zwyczaj, żeby nie kłaść żadnych ostrych przedmiotów, żeby ta duszeczka, która przyjdzie do nas w gości, czasem się nie zraniła. I też no wiadomo, że dmuchało się też na ławki, zanim ktoś usiądzie przy stole, żeby nie przygnieść, albo poprosić duszeczko, żeby troszeczkę się przesunęło. Oprócz tych dusz zmarłych, gospodarz wychodził z łyżką kutii na zewnątrz i zapraszał na przykład też mróz. Tak? Mrozy, idy do nas kutiu jisty. I robił to 3 razy. No wiadomo, że nikt nie przychodził, my to wiemy. No i wtedy on mówił, taka formuła jakby specjalna istniała, że jak nie przychodzisz teraz, to już pozostań tam, gdzie jesteś i nie przychodź do mnie i nie mroź moje ani bydło, ani krowę, ani prosie, ani kury. Nie robi mi szkody. Też mógł zapraszać nie tylko mróz, ale też wiatr, no i inne żywioły.
Czyli zapraszanie tego mrozu albo wiatru było takie grzecznościowe, że tak naprawdę niepotrzebny był ten mróz, bo nie przynosi za wiele dobrego, ale jednak, żeby go obłaskawić, 3 razy go zapraszano na tą wigilię.
Tak, trzeba było przede wszystkim wszystkich uszanować. Oczywiście nie tylko zaprosić trzeba by było, ale też poczęstować. Dlatego na przykład wszystkie strawy, ale przede wszystkim kutia, była wynoszona i proponowana nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierząt. Kutia to był taki obowiązkowy element, najważniejszy, można powiedzieć, na tych stołach wigilijnych. A każde święto było wyprzedzone właśnie taką wspólną kolacją, taką wspólną wigilią, która nieco się różniła oczywiście w meniu. Tak? Ta pierwsza wigilia bożonarodzeniowa miała nazwę Bogata Kutia, dlatego że było najwięcej może dań takich, obowiązkowo 12, w niektórych tradycjach mogło być więcej, mogło być nieco mniej, ale no było tak przyjęto, że 12 straw powinno być. Oprócz kuti obowiązkowym takim elementem był tak zwany uzwar, czyli kompot suszu, który pewnie jest i w polskich tradycjach. Oprócz tego było mnóstwo dań postnych oczywiście, bo to był jeszcze post przed Bożym Narodzeniem. Mnóstwo dań, na przykład pirogów z przeróżnym nadzieniem. I to i wytrawnych, i na słodko. Z grochu, z fasoli, z kapustą, z grzybami, z makiem na Polesiu na przykład. Barszcz. Też każdy region miał jakby swój barszcz, jakby swój przepis na to. Kapusta z grzybami lub bez, groch osobno, ryba smażona lub gotowana. No to były takie jakby podstawowe danie. I oczywiście przeróżne ciasta. Kutia to był element obowiązkowy. Niemożliwe to wyobrazić sobie wigilię bez kuti, bo kutia to przede wszystkim danie, które nas też łączy z przodkami. I zawsze coś w rodzaju kuti, taka kasza, jakby ona jest obecna też na stypach, takich pominalnych obiadach. Oprócz ziarna w tej kuti często jest też mak, ziarenki maku, bo mak nam zawsze się wiąże też z płodnością. Tak, jest go dużo, a płodność to jest takim elementem niezbędnym, żeby wszystko się wiodło w gospodarstwie dobrze. To takie najważniejsze też życzenie w czasie tych świąt dla gospodarza i dla jego rodziny. Dodają do tej kuti czasami też orzechy, miod i trochę tego uzwaru. Oczywiście w każdym regionie będą jakby swoje niuanse, trochę swój przepis, ale podstawowym elementem jest ziarno w tej kuti. W Wigilię Nowego Roku, czyli 13 stycznia, ten stół już nie był postny. Nazywały tą kutię, ten stół, tą Wigilię Bahata Kutia. Dlatego, że już właśnie jak mówiłam, nie było to postne, tylko i wyłącznie postne dania. Było sporo mięsa, kiełbas, wędlin, wszystko co było zapasione do tych świąt. Specjalnie do tego święta gospodarz zabijał świnkę, no i były przygotowane odpowiednie rzeczy. Trzecia wigilia miała nazwę Holodnej Kuti, czyli głodna kutia, dlatego że znowu była postna i najbardziej skromna. Czyli nie było tam aż tak dużo dań. Ważne było znowu to uczcić, żeby była kutia, żeby wszystkich poczęstować, zaprosić gości. No i potem na koniec już tego okresu, tych świąt, rozdać resztki. Były też takie ciekawe zwyczaje, jak na przykład podrzucania ostatniej łyżki tej kuti do sufitu. Robiło się to w różnych intencjach. Przede wszystkim dla płodności i mówiono, że jak wysoko leci ta kutia, tak żeby wysoko konopi albo len rósł na przykład, ile ziarenek przylepi się do sufitu, tyle żeby znosiły kury jajek. No i jak już mówiłam, też resztki oddawało się zwierzętom, które byli w gospodarstwie konkretnego gospodarza, właśnie też w intencji tej płodności.
A jeśli chodzi o samo kolędowanie, to kto śpiewał te kolędy? Komu i tak naprawdę kiedy zaczynano kolędować? Czy to był pierwszy dzień świąt, czy wcześniej, czy później? Jak to wyglądało?
Kiedyś kolędy śpiewały tylko i wyłącznie mężczyźni. Później już zaczęli śpiewać też i dziewczyny. Były też składy mieszane. Zazwyczaj opowiadało się tak, że 6 wieczorem zaczynali śpiewać kolęd cerkiewnych, ale wiadomo, że to już taka późniejsza tradycja. Kiedyś treści tych kolęd nie było mowy o narodzeniu Jezusa, a były trochę inne wątki. Śpiewało się dla gospodarza, dla członków jego rodziny, żeby był dobry urodzaj w przyszłym roku, żeby w gospodarstwie wszystko dobrze się wiodło, żeby dziewczyny wyszły za mąż, a chłopcy się ożeniły. To były takie główne takie motywy w tych kolędach. Przy czym to nie były takie słowa z życzeniami. Już w samych kolędach gospodar występował jako taka postać dobrze ubrana, na bogato, w futrze, że u niego w domu wszystko jest dobrze i stół jest bogaty i kubki wina, bo ludzie wierzyli, że jak oni powiedzą, to ma się spełnić. Jedną z takich kolęd właśnie usłyszymy.
Pane gospodarze, czeje te doma my tebe, prysław nas Gospod na koledoczku do tebe, prysław nas Gospod na koledoczku do tebe, daj tobie Boże lano strzenicy wrodyty, daj tobie Боже, віко здоров'я прожити, дай тобі, Боже, віко здоров'я прожити. Пане господаре, чи є ти вдома, ми в тебе, прислав нас Господь на колядочку до тебе. Прислав нас Господь на колядочку до тебе, дай тобі Боже лавно корозів родити, дай тобі Боже віко здоров'я прожити, дай тобі Боже віко здоров'я прожити.
Adresatami tych kolęd mogli być też przedstawicieli konkretnych zawodów, na przykład kowal lub bortnik. I następna właśnie kolęda, ona była śpiewana dla bortnika, żeby ten rój pszczół był dorodny, bogaty i też, żeby w przyszłym roku pszczoły przynieśli dużo miodu.
Pan gospodarze, wstawaj z posteli, szary wieczór, Święty Wasilie. Wstawaj z posteli, nakładaj szubku, szary wieczór, Święty Wasilie. Nakładaj szubku, wyjdź na jutku, szary wieczór, Święty Wasilie. Достань, послухай, що хмарі гуде, щодрі вечор, святий Василій. Що хмарі гуде, Божа мати йде, щодрі вечор, святий Василій. Божа мати йде, всю рою веде, щодрі вечор, святий Василій. Всю рою веде, всім розказує, щодрі вечор, святий Василій. Всім розказує, всіх розсилає, щодрі вечор, святий Василій. Сядайте, пчолки, по новіченькам, щодрі вечор, святий Василій. А я старіна в старому дубу, щодрі вечор, святий Василій. Носяте, пчолки, квітніє метки, щодрі вечор, святий Василій. А я старіна, жовтіє воска, щодрі вечор, святий Василій. Світі, світі ти, сині женіти, щодрі вечор, святий Василій. Свечки сукати, дочки давати, щодрі вечор, святий Василій. А що Господа, бувай здорова, щодрі вечор, святий Василій. А ті є свята, щастя здорова, щодрі вечор, святий Василій. Ті є проведи, дай зарок дожди, щодрі вечор, святий Василій.
Щоб зарок дождалі, ти на тері щедрували.
Kolędy lub szczedrowki, czyli pieśni noworoczne, śpiewano dla wszystkich. Wszystkich trzeba było obejść na tej wsi i dla wszystkich zaśpiewać. Śpiewały też dla wdów, dla sierot. też dla nieobecnych członków rodziny, na przykład jak syn był w wojsku. I właśnie taką też kolędę usłyszymy, kolęda z Połtawszczyzny. Kolęda dla syna, który służył w tym momencie w wojsku.
Ci doma, doma.
Usłyszeliśmy kolędę dla chłopca, też były kolędy dla dziewczyn. Ogólnie wyglądało to niesamowicie, kiedy cała wieś była wypełniona dźwiękiem. Także z różnych stron można usłyszeć te kolędy i tworzyła się taka niesamowita polifonia. Nawet był taki specjalny sposób śpiewania, jakby kanonem. Usłyszymy właśnie jeden z takich przykładów.
Шу пана хазяїна, да на його дворі ще.
Usłyszeliśmy kolędy dla chłopców, kolędy dla dziewczyn, ale też były bardzo ciekawe kolędy, między innymi na Podlasiu, dla młodej pary, która niedawno wzięła ślub, ale która jeszcze nie miała dzieci. Ale w tej kolędzie już to dziecko się pojawia. Mało, że ono się pojawia, ono jakby szybko rośnie I też dojrzewa do momentu, kiedy już może wziąć ślub. I było to też taką fajną wróżbą dla tej młodej pary.
Tam na pereni, tam na золоty kole, da, tam na pereni, tam na золоty kole, da. Pani Jankowa syna powyla kole, da, pani Jankowa syna powyla kole, da. Syna powyla, radowalася kole, da, syna powyla, radowalася kole, da. Radowawszyся listy pisala kole, da, радовавшися, листи писала Коле, да. Листи писала, до мужа слала Коле, да, листи писала, до мужа злала Коле, да. Ой, коб я був знав, что то правдонька Коле, да, ой, коб я був знав, что то правдонька Коле, да. Записав би йой три огороди, коле, да, записав би йой три огороди, коле, да. В першому городи жито пшениця, коле, да, в першому городи жито пшениця, коле, да. В другому городи грушки, яблушка, коле, да, в другом городе грушки, яблушка, коле, да. В третьем городе вишни, черешни, коле, да, в третьем городе вишни, черешни, коле, да.
А в каком веку были колендницы? Чи то częściej были доросли, чи częściej то были młodzi ludzie, дети, młодzież?
To zależało, o jakich grupach my mówimy. Dorośli zazwyczaj kolędowali w takim celu zbioru kosztów, na przykład dla gromady, dla wsi, dla cerkwi. I to są były już takie, no, dorośli. Oprócz tego były takie grupy młodzieżowe, które już zbierali bardziej dla siebie, dlatego, żeby poimprezować potem. Przy czym też różnie mogło być. Jeżeli to były pieniążki, to oni też mogli zostać w celu jakby takim gromadzkim wykorzystane, a już poczęstunek brał się dla siebie. Z tym, że obowiązkowo też się dzieliło z sierotami, z wdowami, czyli z osobami bardziej ubogimi. Oprócz dorosłych i młodzieży kolędowali i szydrowały też dzieci. Zaczynając od najmniejszych, nie wiem, 3-4 latka, no i do takich już wieku szkolnego.
A czy za kolędę dostawano wyłącznie coś do jedzenia? Czy w tych dawniejszych czasach już się pojawiała zapłata pieniężna? Czy to jest dosyć takie świeże i współczesne?
Kiedyś to takim wynagrodzeniem głównie było jedzenie, coś do jedzenia. Kałaczy, chleb, kiełbasy, mogło być też wódka, taki poczęstunek lub inne tam takie tradycyjne trunki. Ale później też zaczęli się pojawiać pieniądze, ale tak jak już mówiłam, często te pieniądze właśnie szli w takim jakby celu wspólnym, takim gromadzkim.
Czy kolędnicy się przebierali i czy mieli ze sobą jakieś atrybuty?
Jeżeli mówimy o czasach dawniejszych, bardzo dawnich, to wtedy ogólnie kolędnicy to nie byli jakby, nie występowali sami za siebie, a byli jakby przedstawiciele z tamtego świata. I dlatego często nie zakładali nawet jakieś maski, żeby nie można było ich rozpoznać. Wykręcali na lewą stronę futra, czyli tak, żeby nie wyglądali jak takie zwykłe ludzie. Kiedy już później przyszło chrześcijaństwo na ziemi, to zaczęli się pojawiać nowe atrybuty, takie jak gwiazda lub szopka. W Ukrainie Wschodniej bardziej popularna była gwiazda, w Ukrainie Zachodniej szopka lub już taki żywy, jak na to się mówi, wertep. Czyli taki rodzaj ludowego takiego dramatu, przedstawienia, który opowiadał o narodzinach Chrystusa. To dotyczyło oczywiście Bożego Narodzenia, tego święta. Jeżeli mówimy o świętowaniu Nowego Roku, czyli o datach 13-14 stycznia na przełomie, to wtedy trochę inaczej to wyglądało. Też przybierali się, ale za inne postacie. Na przykład popularnym była koza. Oprócz głównym takim personażem występowała koza, podobnie jak na Podlasiu Tur. Oprócz tej kozy był jej gospodarz, właściciel, dziad stary i jeszcze kilka tam lekarz, żołnierz, no i inne postacie. I jakby cała ta jakby wystawa polegała na tym, ta gra noworoczna, że koza umierała i potem na różne sposoby ją leczono i na koniec ona ożywała, pokazując, symbolizując ten izwieczny kołowrot życia, umierania i znowu zmartwychwstania. Oprócz kozy, która bardziej była popularna na Polesiu, na Podolu i na południowych i w południowych regionach Ukrainy popularna była inna zabawa. Nazywała się to Wasyl i Melanka, taka para. Na Melanku przebierał się chłopiec, a za Wasyla przebierała się dziewczyna. No i Melanka była taka jakby troszeczkę, jakby tak powiedzieć, gospodynia dwóch lewych rękach, która wszystko robiła nie tak jak trzeba i to głównym celem była właśnie no, taka rozrywka, zabawa, żeby było wesoło, no i radośnie.
Ой, за гори, за крилой ноги зійшов місяць, ой, зорою зійшов місяць, ой, зорою зійшов місяць, зорю ясна наша мала, какатюра посла наша мала. Какатюра пасла, пасла, та й загубила, та й чим полю заблудила, в чистім полю заблудила. Приблудила в чисте поле, та й давала клушком горе, Вашим клушком горе. Оре, жито сіє за мен, жито зеленіє за ним, жито зеленіє. Василю, Василечку, виведи мене на дорожечку, виведи мене на дорожечку,
виведи
мене на дорожечку, посію тебе, я в городечку, посію тебе, я в городечку.
A co robiono? Jak wyglądało to ostatnie święto, czyli wodochreszcze? Święto Jordanu.
Święto Jordanu to już było takie stricte chrześcijańskie święto i cała atrybutyka była właśnie związana atrybutyką cerkiewną, czyli na rzekę, czy jak nie było rzeki, było na przykład inny jakiś wodozbiór, wychodziła cała wieś i wycinali z lodu krzyż, który był stawiany pionowo. Często ten krzyż jeszcze polewali z takim kwasem albo sokiem buraczanym, żeby on miał ładny różowy lub czerwony kolor. I potem tą wodę przy tym krzyżu ksiądz święcił. Każdy potem tą wodę zabierał ze sobą i zachowywał przez cały rok w swoim domu.
Oj, dawno,
wodochreszcze kończyło cykl tych trzech wielkich, ważnych zimowych świąt. Czy razem z wodochreszczem kończyło się śpiewać kolędy, czy jeszcze można je było do jakiegoś momentu usłyszeć w domach czy w cerkwi?
Właściwie to był już koniec, z tym, że faktycznie w niektórych regionach mogli jeszcze troszkę przedłużyć ten okres aż do gromnicy. Ale główne świętowanie kończyło się wraz ze świętem Jordanii. W niektórych regionach był też taki zwyczaj, który miał nazwę rozkolada, albo inaczej mówili na to rozstrylaty albo odprowadzić koladu. Tak? I to też jakby ciekawy taki bardzo archaiczny zwyczaj, bo podobnie my potem, jak przed tym okresem my zapraszali do siebie gości, przodków, mrozy, wiatry i tak dalej, tak potem po zakończeniu tego okresu trzeba było wyprowadzić. I podobnie będzie wyglądać to dalej, kiedy już będziemy przywoływać wiosnę i odprowadzać wiosnę. Jakby w ciągu roku jakby cały czas zachowuje się taki cykl. Zaprosić kogoś, odprowadzić kogoś. Rozkolada to też było takie święto, kiedy my jakby odprowadzali to, co najpierw do nas przyszło. Wyglądało to różnie. Mogli na przykład, gospodarz mógł wynieść dzieducha, czyli ten snop, jakby oddać ziarno kuram, słomę porozrzucać w ogrodzie, rozdać też zwierzętom, też w intencji płodności, mogli odprowadzić też tą koladu za wieś z różnymi takimi dodatkowymi hałasami, żeby ją odstraszyć, żeby ona już potem nie wróciła. W każdym bądź razie trzeba było wykonać jakiś formalny taki akt, który mógłby postawić nam jakby kropkę. Przy tym mówiono: геть кутя з покутя, ти узвар, іди на базар, ви, паляниці, йдіть на полиці, іди, дідух, на добрий дух. На кінець колянд часто віншували і мовили: ці сядка, сядкуй здорові, ці доживай, зарок дожидай, чили, жеби ще дочекач в пришлим року. І кончили то всього співом «Многі літа» для господаря і для його родини.
Бог создал нам всего света, на котором мы живем. Все компания, многое лето, многое лето пропоем. Многое, многое, многое лето, многое, многое, многое лето, многое лето. Многое лето сотворим, Господи, даруем, Господи, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.